Witam słuchaczy Radia Bogoria. Przy mikrofonie Mieczysław Osiadacza. Na naszą antenę powraca jubileusz Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która obchodzi w tym roku 95-lecie swojego istnienia. Na naszej antenie co 3 miesiące spotykamy się, aby przypomnieć naszym słuchaczom historię naszej Wukatki, jak większość z nas mieszkających tutaj wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej mówi. Do tej pory przypomnieliśmy historię do czasów II wojny światowej, do czasów tragicznej okupacji, ale także pięknej karty w historii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Są dzisiaj ze mną, jak zawsze, pan Krzysztof Kulesza i pan Piotr Skalski. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o czasach po II wojnie światowej, po czasach okupacji. Przypomnijmy te dni.
Okres tuż po zakończeniu II wojny światowej to taki okres dość ważny w historii spółki wówczas jeszcze EKD, czyli Elektrycznych Kolei Dojazdowych, no ale już jak miała pokazać najbliższa przyszłość już niedługo, ponieważ wszystkie kolejki, a kolejka przed wojną, jak pamiętamy, powstała wyłącznie ze środków prywatnych. Była to kolej zarządzana przez przedsiębiorców i osoby zarządzające wyłącznie na zasadzie udziałów prywatnych. Niestety ustrój, który zwyciężył po II wojnie światowej w Polsce, powodował to, że również elektryczne koleje dojazdowe, tak jak i szereg tego typu kolejek, między innymi również w obrębie warszawskiego węzła kolejowego szereg kolejek wąskotorowych, no, zostały przejęte na własność państwa. W pierwszym okresie nie były jeszcze podjęte docelowe, ostateczne decyzje, jak ten zarząd państwowy będzie wyglądać. Natomiast te pierwsze decyzje, które zostały podjęte, to już na wiosnę 1945 roku. Nawet w momencie, gdy po zniszczeniach wojennych ta cała trasa kolejowa nie została nawet jeszcze przywrócona do użytku, o czym za chwilkę, elektryczne koleje dojazdowe zostały przejęte w tak zwany tymczasowy, przymusowy zarząd państwowy Ministerstwa Komunikacji. Nie zostały jeszcze włączone w strukturę, jak się później miało okazać, Polskich Kolei Państwowych. To był to zarząd sprawowany bezpośrednio przez ministerstwo. Co jeszcze wówczas było istotne, pozostawiono w tych pierwszych latach jeszcze dyrekcję i kadrę zarządzającą, która jeszcze rekrutowała się z czasów przedwojennych. Jak pamiętamy z poprzednich audycji, pomimo tego, że władze okupacyjne również przejęły zarządzanie kolejami, również elektrycznymi kolejami dojazdowymi, to cała kadra zarządzająca również pozostała w rękach polskich, co umożliwiło pewne przedsięwzięcie pewnych działań na celu ochronę zarówno własnego personelu, jak i również ochronę okolicznej ludności zamieszkującej tereny wzdłuż linii EKD. Jeśli chodzi o odbudowę, to warto podkreślić, bo wycofujące się oddziały niemieckie rozpoczęły przed nacierającą Armią Czerwoną w kierunku zachodnim systematyczne niszczenie między innymi również infrastruktury kolejowej. Cała linia już była przygotowana tak naprawdę do wysycania, były przygotowane do uzbrojenia ładunki wybuchowe. No, tylko dzięki ofiarności pracowników zatrudnionych na kolejce udało się zapobiec całkowitemu zniszczeniu. Temu, czemuś nie udało zapobiec, to zniszczenie elektrowni w Pruszkowie, która zasilała w energię elektryczną linię kolejową. Od lutego 1945 roku, a więc jeszcze przed formalnym zakończeniem II wojny światowej, linia była obsługiwana parowozami, zanim odbudowano i zasilono sieć trakcyjną, skąd pasażerowie od przystanku Opacz do centrum Warszawy byli następnie dowożeni furmankami. Był to jeden z pierwszych środków komunikacji na terenie lewobrzeżnej Warszawy, który działał w sposób zorganizowany. Również w toku sukcesywnej odbudowy do czerwca 1945 roku udało się w całości przywrócić funkcjonowanie linii do krańcowego przystanku u zbiegu ulicy Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej spółka Siła i Światło, dzięki której powstały elektryczne koleje dojazdowe, miała wielkie plany rozwoju. Czy te plany były możliwe do zniszczenia już po zakończeniu II wojny światowej?
Bardzo ciekawe pytanie i nie taka oczywista odpowiedź. Badając czy spoglądając na historię kolejki WKD i osób z nią związanych, szczególnie dwóch takich ważnych osób jak Janusz Regulski czy Tadeusz Baniewicz, możemy w ich biografii czy też materiałach w różnych bibliotekach i źródłach materialnych zauważyć, że jeszcze w 1945, 1946, 1947, może nawet 1948 roku mieli pewnego rodzaju wizję, a może nawet marzenie, że to pomysł na stworzenie całej tej aglomeracji kolei dojazdowych uda się stworzyć. Musimy pamiętać, że przed wojną, czy nawet na początku XX wieku było 5 kolei dojazdowych. Była Marecka, była Grójecka, była Młocińska, Dołomianek, która też była po części budowana przez siłę i światło. I nagle się okazało, że ta sytuacja zmiany politycznej, społecznej, gospodarczej, sposobu spojrzenia na sposób funkcjonowania kolei nie wpisuje się w to, co jej założyciele chcieli na początku stworzyć. Pamiętajmy, że Tadeusz Baniewicz na wielu kongresach, światowych kongresach, w Paryżu, w Berlinie, przedstawiał pewne dokumenty mówiące o tym, że wielkie miasta powinny mieć sprawnie działającą komunikację kolejową, ale nie jako konkurencję. Chyba dopiero dzisiaj, w 2022 roku, jesteśmy świadomi, że kolej nie jest żadną konkurencją. Dzisiaj to raczej samochody stają się kolejkami na napompowanych, można powiedzieć, o kołach. Przechodzimy na energię elektryczną. Kolej zawsze szła w kierunku energii elektrycznej, nie spalinowej. I wtedy Tadeusz Baniewicz opracował taki specjalny pomysł kolei dojazdowych dla Warszawy, a był to 45 rok, 46, a on już do 80 roku policzył potoki podróżnych, które mogłyby tymi kolejami być realizowane. Pokazywał, że rozrost tych miast, osiedli, miast ogrodów spowoduje to, że będzie to 3-4-krotny przypływ osób, które będą korzystać z tych środków komunikacji. A więc było takie może marzenie, może taka idea, taka chęć, że po tym ciężkim czasie wojny uda się odbudować. Przecież kolejka w 1945 roku dostała dowód, miała się z 18 lat. Zaczynała być pełnoletnia i do roku 70, o którym się mówimy, to dopiero weszła w wiek średni. I dla mnie osobiście jest to taki czas, który trudno ocenić, bo z jednej strony ocaliła się jako jedyna, prawdopodobnie przez to, że jej założyciele nie mówili, że kolej jest tylko dla kolei, ale miała przede wszystkim rolę miastotwórczą. Tworzyła społeczności, tworzyła możliwości pracy, była potrzebna. Nikomu nie przeszkadzała, z nikim nie rywalizowała. Niestety wszystkie inne pomaleńku przez lata 50., 60. były wygaszane i te wszystkie koleje dojazdowe z innych kierunków, choćby ta Grójecka do Nowego Miasta nad Pilicą, przestały funkcjonować. Mogłyby też przecież w pewien sposób podobny oddziaływać. I nie udało się również ocalić tego, co też było marzeniem, czy taką świadomością, że powinna być kolejka do Radziejowic, powinna być kolejka do Nadarzyna, powinna być do Żerardowa. Komunikacja samochodowa zaczęła wypierać z Włoch, z miasta Warszawy, wypierać z Milanówka, z Grodziska, w którym jesteśmy. Komunikacja samochodowa stała się konkurencją i wszyscy mówili, nie, samochody będą lepsze. Szkoda, że dopiero dzisiaj wiemy, że ani samochody, ani kolejka nie jest lepsza, powinny iść w tym samym kierunku obok siebie. Powinny się uzupełniać, przenikać i powinny razem tworzyć pewien spójny system komunikacji. No ale do tego trzeba czasu. Wtedy jeszcze o tym może nam to łatwiej mówić, bo patrzymy z perspektywy już iluś lat. Ja natomiast przypominam sobie, że te marzenia na początku były i były realizowane, bo przecież po wojnie, kiedy wszystko było zniszczone, w Warszawie stworzono komunikację pomocniczą opartą o samochody z demobilu wojenne, które EKD realizowało, gdzie można było dojechać do Gorzowa, do Żerardowa, do Radziejowic, do Błonia. I wszędzie tam ubrani w uniformy EKD kierownicy, czy też pracownicy WKD sprawdzali bilety, traktowali to jako kolejkę. Było takie marzenie, że Grodzisk będzie tym centrum, a od tego centrum będą się rozchodzić promienie w różne strony kolejki. Trochę się udało chyba rok temu, dzięki działaniom zarządu spółki i przychylności i świadomości. Przecież budowa drugiego toru do Grodziska jest niczym innym jak próbą choćby w części nawiązania do idei przedwojennych, że kolejka powinna na tym terenie być takim kręgosłupem komunikacyjnym. Czas od 45 do 70 roku, to mimo wszystko trzeba uznać, że chyba i potencjał tej firmy, ludzi zaangażowanych ideowo, nie tylko techniczne, ale ideowo, pewnego rodzaju przywiązanie do kolejki, spowodował, że jako jedyna się ocaliła. To i tak dużo w zmianach dziejowych. Przecież od 47 do 51 roku, kiedy kolejka została włączona w dyrekcję okręgowych kolei państwowych i kiedy większość jej twórców de facto przeszła na emeryturę. Mnie najbardziej fascynują, jak patrzę po różnych aukcjach, akcje, obligacje Siły i Światła, które się gdzieś pokazują i tam są potwierdzenia różnych konsulatów w Antwerpii, w Londynie czy w innych państwach, gdzie potwierdza się wiarygodność tych akcji, bo przecież to były papiery, które miały swoją wartość i wciąż jakby jeszcze wierzono, że ta firma się odrodzi w takiej formie, że jeszcze z niej ona będzie się tym tutaj funkcjonować. Taki był kierunek, upaństwowiono. Ale dla kolejki nie był to jednak czas, który został stracony, bo jednak te wszystkie lata do tego roku 70, to jednak ta firma przetrwała. Jest taki też etos i powojenny, i w późniejszych latach, gdzie ludzie w swoich biografiach wspominają kolejkę jako taki więcej coś niż tylko środek transportu. Miejsce spotkań, ważnych wydarzeń, zawierania przyjaźni, narzeczeństwa, kiedy jeżdżano do Warszawy, wsiadano na tych samych miejscach, poznawano ludzi, mówią dzień dobry. I jeszcze jeden ważny element. Powtórna parcelacja terenu wzdłuż kolejki WKD. Najpierw były ogrody, powiedzmy, Podkowa, Milanówek czy Komorów. Ale 50. lata i 60. to powtórne osiedla, które mogliśmy nazwać mini miastami ogrodami. Nowa Wieś, Kanie, cały teren od Podkowy w stronę Grodziska, prawda? Powstające osiedla, które coraz bardziej zbliżały się do kolejki. I jeszcze do dzisiaj, chyba do dzisiaj jeszcze nie wyczerpaliśmy pierwszego założenia kolejki. Nadal osiedlają się wzdłuż jej mieszkańcy. Ona jeszcze nadal nie zrealizowała swojej pierwszej roli.
Ale realizuje i właśnie dzięki elektrycznym kolejom dojazdowym, a później warszawskiej kolei dojazdowej, miasta wzdłuż linii mogły się rozwijać i rozwinęły się tak pięknie, jak chociażby Grodzisk Mazowiecki. Muszę powiedzieć, że do tej pory nie tylko starsi mieszkańcy, nie tylko starsi pasażerowie, którzy pamiętają te historyczne czasy, o których pan mówi, ale także młodsi pasażerowie mówią: nasza kolejka czy nasza WKD-ka. Spółka została włączona w dyrekcję okręgową Polskich Kolei Państwowych. Czy był to, panie Krzysztofie, tylko okres stagnacji? Czy można te czasy nazwać także, że one coś przyniosły? No, zmienił się tabor.
Zgadza się. Trudno oczywiście oceniać, no, ponieważ ten okres przynależności w kolejnych latach do przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, no, był znacznie dłuższy niż ostatecznie, gdy spółka funkcjonowała wyłącznie jako przedsiębiorstwo prywatne. Na pewno różnie mogły się potoczyć losy. Uwarunkowania powojenne, no, były takie, że no, tak to po prostu musiało wyglądać. I jeśli chodzi oczywiście o zakres możliwości przekazania, przeznaczenia środków na inwestycje, modernizację, no to tutaj nie można powiedzieć, że był to okres stagnacji. Wręcz przeciwnie, okres lat 60. jak gdyby można podzielić na dwie części. To znaczy, z jednej strony lata 60. to jest okres, gdy zarówno tabor, jak i infrastruktura, no, były już znacząco wyeksploatowane, czyli trzeba było podjąć określone decyzje, czy i w jakim zakresie modernizować, czy przebudowywać sieć trakcyjną, czy przebudować system sterowania ruchem kolejowym, modernizować przejazdy. No i wreszcie najważniejsza decyzja, czy wymieniać tabor na nowy, a jeśli wymieniać, no to jaki? Wagoniki, no, z końcem lat 60. dobiegały już jakby kresu swoich możliwości eksploatacyjnych. W momencie wycofania w 1972-1973 roku, co na takim przełomie ostatecznie nastąpiło, wycofanie starych wagonów angielskich. Lata 60. to również największe w historii EKD WKD przewozy pasażerskie, które kształtowały się na poziomie nawet ponad 13 milionów rocznie. Do 9 milionów my zbliżyliśmy się jeszcze w ostatnim roku przed pandemią, czyli w 2019 roku. No i w końcu, jako ostatni element, no, lata 60. to również, można powiedzieć, taki boom motoryzacyjny. To znaczy, on miał miejsce, o czym już wcześniej wspomniano, tak właściwie w pierwszej połowie lat 70., ale lata 60. to w przypadku linii WKD to jest takie stopniowe wycofywanie z tych odcinków, my to tak nazywamy, takich odcinków miejskich, czyli w takich najściślejszych centrów miast, czyli z Milanówka, z Grodziska Mazowieckiego, czy wreszcie z samego centrum Warszawy. Linia WKD została wycofana z ulicy Nowogrodzkiej. Następnie na początku lat 70. z ulicy Szczęśliwickiej. No to było też podyktowane również akurat wyborem określonego typu taboru. Pamiętamy również, że na terenie Grodziska Mazowieckiego mieliśmy połączenie od aktualnej końcowej stacji przy ulicy Radońskiej poprzez ulicę 11 listopada aż do dworca PKP. No podobnie w Milanówku, tam też na początku lat 70. wycofano z podwórca PKP, no i wreszcie na początku lat 70. całkowicie zlikwidowano odnogę linii do dzielnicy Włochy. Na szczęście decyzje w stosunku do warszawskiej kolei jazdowej były takie, że widziano przyszłość i jest to jednak środek transportu masowego na ówczesne czasy, no, pełniący bardzo istotną rolę w warszawskim węźle kolejowym i w tym kierunku południowo-zachodnim od centrum Warszawy. Też po kilkuletnim okresie testowania różnego rodzaju rozwiązań tym postanowiono, że po pierwsze opracować całkowicie dedykowaną dla linii WKD konstrukcję, czyli też można powiedzieć, że wiązano z tą linią pewne nadzieje i określone plany, no, skoro zdecydowano się coś unikatowego zaprojektować. No i po drugie postanowiono, że przemysł całkowicie od podstaw krajowy dostarczy te nowe pojazdy, co również umożliwiło w dalszej perspektywie spółce, szczególnie jeśli chodzi o zaplecze warsztatowe, jakim w przedsiębiorstwu wcześniej spółka Warszawska Kolej Dojazdowa dysponowała, czyli własne zaplecze warsztatowe utrzymania taboru, czyli odpowiednio przygotowana, przeszkolona kadra, która zarówno jak w okresie przedwojennym okupacji, jak i w latach 45-70 i kolejnych była w stanie całkowicie podołać, jeśli chodzi o utrzymanie tych pojazdów.
Panie Piotrze, Warszawska Kolej Dojazdowa trzyma się bardzo dobrze i chyba taki rozwój możliwy był dzięki temu, że powstała spółka samorządowa.
Tak, to trochę jest jakby powrót do tych idei początkowych. Okazuje się, że jeśli ktoś jest w stanie decydować sam, traktuje to jako może nie własną, a może nawet jako własność, że to od niego zależy, to nie szczędzi się ani czasu, ani trudu. I ten pomysł, który zaowocował na początku jako eksperyment WKD. Pamiętajmy, że był taki moment w dziejach kolejki WKD pod koniec lat, czy nawet w połowie lat 90., gdzie w prasie nawet ogólnokrajowej, tak to nazwijmy, bardzo często pisano, że kolejka jest niepotrzebna, że to już trzeba ją likwidować, że przejmą jakiś może kapitał i wszystko wyglądało, że kolej to w ogóle jest już anachronizm i w ogóle kolej już niedługo to w ogóle nie będzie, nie tylko kolejki, ale kolej to jest jakiś przeżytek. Na szczęście okazało się, że nie wszyscy tak myśleli i eksperyment WKD, w który zaangażowały się między innymi gminy, całe pasmo miejscowości, powstał wtedy, był to początek samorządu. Mieliśmy reformę samorządu terytorialnego, też o dziwo, żeby była jasność sytuacji, osobą odpowiedzialną za reformę samorządu terytorialnego, lokalnego był pan Regulski, profesor Regulski, czyli w linii prostej rodzina Janusza Regulskiego. To tak bardzo ciekawa historia, jak to się te wszystkie losy zazębiają. Padła propozycja eksperymentu WKD. On był realizowany przez parę lat jako udział PKP, samorządów, miasta Warszawy. Była rada programowa eksperyment WKD, która miała wypracować pewne założenia, dokumenty, jak i również pokazać kierunek, co dalej. I rzeczywiście przełom 2000 roku, kiedy wydzielono ze struktur PKP eksperyment WKD, który działał jako spółka, ale jeszcze nie usankcjonowany formalnie, który zaowocował na końcu podpisaniem, właściwie można powiedzieć usamorządowieniem kolejki. Ten dokument został podpisany, ile pamiętam, na stawisku w Podkowie Leśnej, gdzie właściwie zrezygnowano z udziału kolei i stała się koleją samorządową. Patrząc na dzisiejszą sytuację, możemy powiedzieć, że to było bardzo trafne rozwiązanie. Okazuje się, że bliskość samorządów, ich szybka decyzja, można powiedzieć, że pewnego rodzaju sprawność operacyjna powoduje, że no, trochę wracamy jakby do tych założeń przedwojennych. To się dzieje tu i teraz. O wiele łatwiej jest pewne decyzje przy akceptacji, szczególnie mieszkańców, pasażerów, którzy są zainteresowani. Trochę zataczamy takie koło historii. Wracamy. Może już nie zbudujemy kolejki do Żyrardowa czy do Radziejowic. Trudno powiedzieć, co będzie za 20-30 lat, ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do historii, powiedzieć rzecz przedziwną. Kiedy powstawała kolejka WKD i kiedy wchodziła w wiek dorosły, nikt w Europie przynajmniej, a z osób, które zabierały się za budowanie linii kolejowych, nie odważył się ich projektować, jeśli nie miał przygotowania z geografii. Geografii gospodarczej, społecznej, demograficznej, nawet politycznej. Chodziło o to, gdzie tą kolej pobudować, aby był przemysł, aby były skupiska ludzi, aby komuś ona służyła, aby ona nie była koleją dla kolei. Ta większość kolei, która w Polsce w ogóle nie tylko tutaj w Warszawie, ale w ogóle przestała funkcjonować, to był błąd taki, że uważano, że koleją się będzie wozić towary i to wystarczy. Nie. koleją trzeba wozić to, co ludzie mieli w głowie, czyli ich umiejętności, możliwość pozyskania wykształconych ludzi dla dużych centrów gospodarczych, takich jak Warszawa. Ta idea mieszkaj na wsi, pracuj w mieście jest nadal widoczna. Tutaj ten cały teren przez ten okres i 60-tych lat, który był, ja bym się odważył powiedzieć, dobry. Kolejka przetrwała, nie zniszczono tego potencjału, został jej pewien etos, pewnego rodzaju taka mała ojczyzna, czyli osadzona mocno w realiach miejscowych, przywiązanie mieszkańców, pasażerów, dobra fama. Nikt nigdy źle o kolejce nie mówił, nawet w tym czasie. I to chyba pozwoliło jej przetrwać. Jesteśmy mądrzejsi, bo tyle lat minęło. Widzimy, jakie były różne zawirowania w różnych miejscach, jak pochopnie pewne sprawy już są nie do odbudowy, czy pewne rzeczy, które byśmy chcieli, żeby były, już ich nie będzie. Tutaj to, że została usamorządowiona, powrócenie do tego pewnego rodzaju może spółki samorządów, nazwijmy to spółką samorządów, jest dobre. Jest dobre, bo konkretni ludzie tu i teraz bez zbędnego, że tak powiem, takiego spojrzenia dalekiego, tylko tu, praktycznego na co dzień. To chyba również zaowocowało wielu wątpliwości decyzję o budowie drugiego toru. To jest powrót do tego, co chciała spółka robić przed wojną. Modernizować, rozszerzać, doprowadzać do takiego większego obszaru zintegrowanego.
O tej najnowszej historii Warszawskiej Kolei Dojazdowej opowiemy za 3 miesiące, bo kolejne nasze spotkanie na antenie Radia Pogoria odbędzie się w grudniu, wtedy, kiedy Warszawska Kolej Dojazdowa będzie obchodziła 95. rocznicę swoich urodzin, a za dzisiaj już bardzo panom dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli pan Krzysztof Kulesza i Piotr Skalski z Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Myślę, że nasi słuchacze dowiedzieli się wielu szczegółów z historii elektrycznych kolei dojazdowych, Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dziękuję bardzo. Mieczysław Osiadacz. Do usłyszenia.